Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko, zapraszam. Polsko-ukraińska aktywistka społeczna, liderka diaspory ukraińskiej w Polsce, aktywistka antywojenna, niezwykle kreatywna i efektywna aktywistka. Tak mówi, tak pisze, tak krzyczy, tak dziękuję, że się jej słucha. Porozmawiamy o narodzinach jej aktywizmu, o tym, co to w istocie oznacza być aktywistką antywojenną, z czego płynie potrzeba działania. Jakie są koszty, jakie są korzyści? Jak się angażować i nie spalać? Jak żyć bez poczucia winy? I o tym, że wojna w Ukrainie trwa, że ona się wcale nie skończyła, choć świat zaczyna o tym zapominać albo udawać, że zapomina. Od tego, że zamkniemy oczy, rzeczywistość się nie zmieni. Tak mówi. Cały czas nawołuje, prosi o większe wsparcie dla Ukrainy. Czasem nie przebierając w słowach. Dziś mamy szansę zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby nie przekazać tej wojny naszym dzieciom, mówi. Boimy się, nie lubimy patosu. Bardzo się starałam nie używać zbyt patetycznych określeń, ale wszystkie inne są nieadekwatne. Natalia Panczenko. Witaj, wojowniczko.
Cześć.
Natalio, jakie miałaś plany na życie przed 2014 rokiem?
Ho, ho, ho.
Prehistoria.
Boże, przepraszam za taką reakcję, ale właśnie to jest bardzo dobre pytanie, bo miałam zupełnie inne plany na życie. Ja przed 2014 rokiem aktywnie podróżowałam, zwiedzałam świat. Wówczas zwiedziłam około 50 krajów, bo to w sumie za ostatnie 10 lat nie bardzo się zmieniło, bo nie mam teraz czasu na podróże. I wtedy miałam w planach Azję, że jadę do Azji po kolei, Japonia, Tajlandia, Chiny i tak dalej, i będę sobie tam mieszkać. I miałam taki plan na kolejne 3 lata, no i do tej pory do tej Azji nie dojechałam.
A ile miałaś wtedy lat?
Wtedy miałam 25, jakoś tak.
A kiedy przyjechałaś do Polski?
Do Polski przyjechałam na studia w wieku 20 lat chyba i to był 2009 rok.
A dlaczego akurat do Polski?
A bo wygrałam stypendium. To się stało przez przypadek. Ja studiując w Ukrainie na swojej uczelni, brałam udział w naukowym konkursie polsko-ukraińskim. I gdzie nagrodą za najlepszą pracę konkursową było miesięczne stypendium na SGGW w Warszawie. Ja przez przypadek ten konkurs wygrałam i miałam przyjechać na te studia na miesiąc. I tak rzeczywiście zakładałam i tak przyjechałam. I od razu sobie ustawiłam plany, że ponieważ to jest tylko miesięczna wymiana, nie muszę tu nic zaliczać, że na statystykę, wyższą matematykę i tak dalej wcale nie muszę chodzić. A na resztę przedmiotów, które uwielbiałam, to chodziłam z ogromną pasją. Po czym właśnie zaczyna się to, czego nie da się w życiu zaplanować. Ktoś z profesorów na wydziale mnie zauważył i na Radzie Wydziału była rozmowa na mój temat, po czym dziekan mnie zaprosił do siebie i powiedział, że na Radzie Wydziału zapadła decyzja z inicjatywy profesorów, żeby zaproponować mi skończyć studia magisterskie. Ja oczywiście byłam pod wielkim wrażeniem, zgodziłam się, no a później zaczęłam myśleć, co tu robić ze statystyką, z której już na ten miesiąc już miałam warunek, bo już miałam więcej nieobecności niż mogło być w ciągu semestru. Ale wszystko się udało poukładać i właśnie tak się złożyło, że skończyłam równolegle dwie magisterki. I w Ukrainie skończyłam, bo już tam zaczęłam i tutaj w Polsce też skończyłam.
Czyli tam było zarządzanie, w Ukrainie było zarządzanie.
Tak, i tutaj też.
I tutaj
kierunek
też.
Kierunek był ten sam, dlatego okay. właśnie się ze mnie znajomi śmieją, po co ja dwa dyplomy robiłam, ale ponieważ tam już były zaczęte studia i w trakcie nie widziałam sensu, żeby to rzucać. Poza tym nie wiadomo było, czy tu udźwignę, no bo miesiąc pobytu w Polsce, język polski na poziomie, na takim, którym przyjechałam, owszem, pobytowo mi starczało, ale pisać pracę w tym języku, zaliczać egzaminy i tak dalej, to nie byłam pewna, powiem szczerze, czy dam radę. Więc postanowiłam, że skończę i te. No i było to bardzo ciężkie. Jak sobie teraz przypominam, to ja czasami miałam tak, że w środę zaliczam tu egzamin, po egzaminie od razu lecę na pociąg, wsiadam do pociągu, w pociągu się uczę, w piątek zaliczam egzamin w Poltawie, w Ukrainie, po czym wsiadam z powrotem do pociągu, bo w poniedziałek już mam tutaj egzamin, jak mi się sesje schodziły. Więc czasami to było tempo, nie wiem, jak ja w ogóle to przetrwałam, ale u mnie zawsze było takie tempo życiowe, więc mnie to jakoś tam nie wystraszyło. I teraz mam dwie magisterki z zarządzania.
No to gratuluję.
Szczęście jest takie, że chociaż specjalizacje mi się różnią, bo w Ukrainie to była bardziej ekonomia, a tutaj bardziej doradztwo, ale, okay. ale i tak zarządzanie.
Słuchaj, dzięki. No ale tak czy owak chyba nie pracujesz w zawodzie.
Pracuję, jestem producentką filmową, a producent to tak naprawdę menadżer.
Który... To też zarządzanie.
Tak, to też zarządzanie dużym zespołem, zarządzanie produkcją, zarządzanie ludźmi. Także ja bym powiedziała, że pracuję w zawodzie. Może to nie nazywa się tak, jakby miało się nazywać, ale de facto robię to, czego się uczyłam na studiach.
To zanim przejdziemy do twojej produkcji filmowej, to ja bym chciała, żebyśmy odniosły się do, no właściwie jeszcze ciągle newsa, mianowicie do faktu, że film Mścisława Czernowa 20 dni w Mariupolu dostał Oscara w kategorii filmu dokumentalnego. Takie pytanie, czy wydarzenia takie jak to mogą mieć wpływ na losy świata?
Ja myślę, że tak i głęboko wierzę, że tak, bo to jest film, który nawet w Polsce, bo byłam kilka razy na jego pokazach.
Kilka razy?
Tak, ponieważ mój znajomy te pokazy organizował, to jednego razu mi nie starczyło, byłam kilka razy. I też przyznam, że mi ten film pomagał, bo dla mnie to było trochę jak terapia. Dwie godziny łez i wypuszczenia tego, co jest w środku. To jest bardzo ważne. I widziałam, że nawet dla polskiej publiczności to było coś, co ludzi przerażało i co ludziom uświadamiało, chociaż na chwilę, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy. Im dalej od Ukrainy, czyli im dalej na zachód, ta świadomość ludzi jest jeszcze mniejsza. I wydaje mi się, że to, że ten film teraz jest znany, popularny, doprowadzi do tego, że większa ilość osób go zobaczy. A kiedy tą rzeczywistość zobaczą, to wierzę, że jednak wzrośnie ich motywacja do tego, żeby wspierać Ukrainę. I wzrośnie też że zdrowy rozsądek do tego, że giną niczemu niewinni ludzie i my, mając możliwości, musimy wszelkie nasze możliwości wykorzystać do tego, aby ta wojna się skończyła jak najszybciej.
Zaplanowałam sobie takie pytanie, na które w zasadzie dostałam już odpowiedź. Czyli ty jeszcze płaczesz, bo zastanawiałam się, czy ciebie...
Ja już płaczę, bo dla mnie wojna się zaczęła 10 lat temu i żeby odblokować łzy, to ze 3 lata pracowałam z psychologiem. Byłam w terapii i właśnie między innymi pracowaliśmy nad tym, żeby odblokować emocje. Bo na początku było tego tak dużo na mój organizm, mózg i system mentalny, że organizm to po prostu zablokował. Ja nie miałam żadnych emocji, nie mogłam się cieszyć, nie wiem, nic. W ogóle po prostu funkcjonujesz jak robot, robisz wszystko na automacie i nie dopuszczasz do siebie niczego, ani dobrego, ani złego. I tak jak już powiedziałam, u mnie to akurat nastąpiło po wypaleniu zawodowym, do którego mnie doprowadził wolontariat. Byłam w terapii i wtedy zrozumieliśmy, że jednym z tematów jest na przykład to, że ja przestałam te emocje czuć. Wojna mi to zabrała. Po 3 latach zaczęłam płakać znowu, więc teraz jak nachodzi na mnie, bo czasami to ja mogę pół godziny, 40 minut po prostu ryczeć i nic nie mówić, to ja wiem, że to jest bardzo dobrze, że w taki sposób organizm się oczyszcza dokładnie i że zaraz mi to wejdzie łzami i wodą, a nie później jakimś nowotworem.
Że się nie odłoży w ciele.
Dokładnie.
Wiesz, ja jak oglądałam 20 dni w Mariupolu, to z kolei modliłam się, żeby wytrzymać do tego 20 dnia. Bo w zasadzie od początku było mi bardzo trudno. A ty mówisz, że oglądałaś kilka razy. Powiemy słuchaczkom i słuchaczom, że należy obejrzeć ten film.
Koniecznie.
Tak. I na razie zostawimy ten temat. A może opowiesz o swojej produkcji filmowej, o swoim dokumencie, nad którym pracowałaś i który musiałaś odłożyć na bok, bo w Ukrainie rozpoczęła się pełnoskalowa wojna.
Z wielką chęcią. Ja pracuję jako producentka filmowa od 2015 roku bodajże, czyli niedługo będzie 10 lat. Najpierw robiłam bardzo fajną produkcję wspólnie z polską firmą The Farm 51, gdzie zrobiliśmy pierwszą na świecie wirtualną wycieczkę do Czarnobyla. A druga produkcja, której się podjęłam, to właśnie ta, nad którą do tej pory pracuję, to jest film dokumentalny o Ukrainie dla Polaków. Zaplanowaliśmy tą produkcję jeszcze w 2017-18 roku i sens jej był taki, żeby pokazać Polakom prawdziwą Ukrainę poprzez zwykłych ludzi. Nie pokazywać polityków i wielkich gwiazd, bo takich Polacy mniej więcej z Ukrainy kojarzą, a pokazać malutkie miejscowości i zwykłych, prawdziwych ludzi. I żeby w taki sposób pokazać im po pierwsze prawdziwą Ukrainę, bo ja już wspominałam, że jestem podróżniczką i właśnie moje doświadczenia z podróży mnie przekonały do tego, że żeby naprawdę poznać jakąś miejscowość czy jakiś kraj, to trzeba po prostu pojechać do małej wsi. Tak samo jest w Polsce, tak samo jest w Ukrainie, tak samo jest wszędzie. Stąd był ten pomysł pokazać Polakom Ukrainę od podszewki. I pojechaliśmy robić nagrania latem 2021 roku. Zaczęliśmy nagrania, to trwało dość długo i skończyliśmy nasze nagrania kilka miesięcy przed wojną na pełną skalę. Zaczęliśmy montaż i wybucha wojna na pełną skalę. Tak jak u wszystkich, na kilka miesięcy my w ogóle odkładamy pracę. Nie rozumiemy, co zrobić z materiałem, który nakręciliśmy. A objechaliśmy całą Ukrainę, bo specjalnie podzieliliśmy Ukrainę na północ, południe, zachód i wschód, żeby pokazać wszystkie regiony mniej więcej i zorientować ludzi, jak się tam poruszać, czym to się różni, gdzie lepiej pojechać i tak dalej. No i jak już trochę ta mgła, że tak powiem, przeszła, bo u mnie jak się wojna zaczęła, to ja miałam wrażenie, że przez kilka miesięcy funkcjonuję w jakiejś mgle, gdzie godzina przerasta w dzień, dzień w tydzień, tydzień w miesiąc. Nie wiem, nie pamiętam ani kiedy to się zaczęło, ani kiedy to się skończyło. I właśnie jak już trochę doszłam do siebie, a robimy to wspólnie z TVP Dokument, z polskiej strony mamy polskiego koproducenta, odezwałam się do nich, że ja już jestem i tu jestem im bardzo wdzięczna, że przez te dwa miesiące ani mnie, ani naszego całego zespołu produkcyjnego, który w ogóle jest z Ukrainy, nikt w ogóle nie dotykał, bo pewnie widzieli, że tu nie ma o czym rozmawiać. Tak. Nie poganiali nas po prostu. Po kilku miesiącach się odezwałam, naradziliśmy się z reżyserem, ze scenarzystką, no, że jesteśmy gotowi kontynuować pracę, ale nie do końca wiemy jak. I w trakcie takiej rozmowy po prostu się dzwoniliśmy i rozmawialiśmy co i jak. Dotarło do nas, że przecież teraz ten film jest jeszcze bardziej ważny, tylko że ma zupełnie inną wartość dokumentalną. Mm. Bo teraz może to być dla Ukraińców przewodnik do odbudowy.
Okay.
W naszym filmie mamy miejscowości, których już nie ma. Mamy tam nagrane bardzo dużo, prawie cały odcinek, na przykład o ukraińskim Chersoniu, o ukraińskim Mariupolu, o wioskach z obwodu chersońskiego, których już nie ma, których tama wywalona w Kachowce w ogóle zabrała ze sobą pod wodę. Mm. My mamy tych ludzi, my mamy te miasteczka, mamy nagrane ich sposób funkcjonowania i życia i co jest najważniejsze dla mnie, ich wartości. Czym się ci ludzie kierowali, co dla nich było ważne. I to przecież jest ogromna wartość, jeżeli chodzi o to, żeby po pierwsze uświadomić całemu światu i ludziom w Ukrainie też, jak to wyglądało i co straciliśmy, a z innej strony jest to taki przewodnik do tego, jak to ma wyglądać po odbudowie, że my rzeczywiście mamy co odbudowywać i my wiemy, jak to ma wyglądać. Mamy to nagrane i zadokumentowane tuż przed rozpoczęciem wojny.
Niebywałe, że to zrobiliście. To jest dokument nad dokumenty, prawda?
Tak wyszło. Mieliśmy zupełnie inny plan, ale teraz, tak jak mówię, nawet sami dużo bardziej zaczęliśmy tą produkcję doceniać i zupełnie inaczej na nią patrzeć.
A gdybyś mogła mi powiedzieć w kilku słowach, w kilku zdaniach o tych wartościach?
O wartościach? Bardzo proste to jest pytanie. Przede wszystkim wolność. Gdziekolwiek do Ukrainy nie pojedziesz, z kimkolwiek się nie spotkasz, na jakikolwiek temat nie zaczniesz rozmawiać, pierwsze to, co czujesz, to duch wolności tych ludzi. Nie ma siły na świecie, której by oni się bali, która by miała ich powstrzymać przed czymś. Po prostu to jest taki rodzaj ludzi, to jest taka mentalność. I to jest moim zdaniem ta najważniejsza różnica między Ukraińcami, a Rosjanami, Białorusinami i tak dalej. To, co nas absolutnie od nich różni. I to, dlaczego nasza historia wygląda inaczej, i to, dlaczego my nie poddajemy się, i to, dlaczego my walczymy, bo Białorusini bardzo często pytają, jak, dlaczego u nas tak nie wychodzi? Jak wam to się udaje? Mnie się wydaje, że to jest ta podstawowa wartość, która nas różni. Ta chęć wolności i dla Ukraińca wolność jest nad wszystko, nawet nad własne życie. Jeżeli nas zapytać, czy ty wolisz umierać za wolność, czy być w niewoli, ale żyć, no nie wyobrażam sobie Ukrainki czy Ukraińca, kto wybierze drugie.
Czy myślisz, że to jest też wynik tego, co się stało w 2014, czy to ma głębsze korzenie?
Nie wiem. Mnie się wydaje, że głębsze. Mnie się wydaje, że to jest gdzieś w ogóle na poziomie genetycznym.
Bo jak DNA.
DNA. Jak nawet tak patrzę na siebie, bo ja też czasami się zastanawiam, co mnie pcha do tej walki cały czas, to ja raczej odnajduję jakieś tam opowieści babci, dziadka i idzie to gdzieś głęboko, głęboko, tam daleko, gdzie nawet ja nie wiem.
Natalio, jesteś założycielką inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa, wspierającej ukraińskich żołnierzy i fundacji Stand with Ukraine, która pomaga ukraińskim cywilom. Czy możesz opowiedzieć, jak powstawały te inicjatywy? Jak to się rodziło? I czyż od razu wiedziałaś, jak to zrobić i że to ty będziesz robić?
Mogę oczywiście. To powstało samo z siebie, z poczucia potrzeby. Inicjatywę społeczną Euromajdan Warszawa założyliśmy jeszcze w 2013 roku, jak sama nazwa wskazuje, podczas rewolucji godności, kiedy zaczęliśmy wspierać Euromajdan w Kijowie, organizując aktywności tutaj w Polsce.
Bo ty byłaś od 2009 w Polsce.
Tak. Ale też w pewnym momencie, jak się zorientowaliśmy, że naszego działania tutaj i przekonywanie Polaków czy Europejczyków do wsparcia Ukrainy jest za mało, to też rzucaliśmy wszystko i jechaliśmy na Majdan tam, kiedy tam już zaczynali strzelać do ludzi. A w 2014 zaczęła się okupacja Krymu i wojna w obwodzie donieckim, ługańskim i od tego momentu zaczęliśmy wspierać żołnierzy. Wtedy była taka potrzeba i tak uważaliśmy, że wsparcie żołnierzy jest na pierwszym miejscu. Cywilom czas od czasu dorywczo pomagaliśmy, ale nie była to nasza specjalizacja. W 2022 roku, jak się zaczęła wojna na pełną skalę i kiedy zrozumieliśmy, że wojna zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, że Rosja przechodzi do takiej strategii, gdzie specjalnie zabija na potęgę cywili, gdzie ostrzały rakietowe są kierowane nie na linię frontu, tylko specjalnie w bloki mieszkalne, żeby zniszczyć życia zwykłych ludzi. Wtedy zrozumieliśmy, że potrzebujemy kolejnej organizacji i kolejnych zbiórek już na rzecz zwykłych ludzi, bo nagle zaczęły się ogromne ilości osób poszkodowanych wojną, osób, które w ostrzałach straciły domy, dokumenty, no całe dotychczasowe życie. I oni się też do nas zwracali o pomoc. Mnóstwo dzieci nagle osierociało. U niektórych rodziców deportowano do Rosji, niektórych zabili, niektórych do tej pory nie wiemy, gdzie są, z obwodów chersońskiego, zaporowskiego i tak dalej. Oficjalny status jest osoba zaginiona, a dziecko zostaje. I właśnie takimi dziećmi też nie ma kto się opiekować, więc nasza fundacja się tym zajmuje, między innymi. I my zrozumieliśmy, że chcemy to robić też, bo sytuacja tego potrzebuje i rzeczywistość na nas to wymusza, ale dla transparentności i żeby ludziom się nie myliło, bo też dla osób to jest ważne. Ktoś chce wspierać wojsko, a ktoś nie chce wspierać wojska, ale chce pomóc dziecku. Mhm. Żeby ludziom się nie myliło i nie tłumaczyć cały czas, że robimy i to, specjalnie założyliśmy odrębną organizację. No i teraz przede wszystkim dla nas to jest prostsze, bo my widzimy, ile na jednych zbiórkach jest i wiemy, że to wydajemy tylko na cywili. Widzimy, ile jest na drugich zbiórkach i to wydajemy tylko na osoby wojskowe. I w raportowaniu, i dla ludzi transparentnie to jest wszystko jasne i oni rozumieją, na co oni chcą dawać pieniądze i na to dają. Więc po to był ten podział tak naprawdę. A bardzo często, jeżeli chodzi o naszych wolontariuszy zaangażowanych w działalność, to często są to te same osoby, które działają i dla Euromajdanu, i dla fundacji. Tak, kluczowe osoby się różnią, księgowość tam się różni i tak dalej. Natomiast jak robimy na przykład zbiórkę, to po prostu wśród wolontariuszy pytamy, kto chce na taką, kto chce na taką. Ręka do góry i tak się dzielimy. Jedna osoba może dzisiaj na drony zbierać, a jutro na dzieci osierociałe zbierać.
A na co idzie najwięcej pieniędzy?
Najwięcej na drony.
Na drony. Dlaczego te drony są takie ważne?
Te drony są takie ważne, dlatego że Ukraina nie ma czym się bronić. Prawda jest taka, że dopóki my mamy od świata piękne deklaracje, które się nie wyrażają w pociskach i których nie widać na froncie, to jedyne, czym ukraińscy żołnierze mogą się bronić i czym mogą w jakikolwiek sposób, chociaż trochę ochronić ukraińskich cywili przed ostrzałami, to są drony. Dlatego cały czas na potęgę mamy i bardzo dużo zamówień, i bardzo dużo też wsparcia na zbiórki na drony. Myślę, że dlatego, że w większości jednak nam przelewy robią Ukraińcy mieszkający w Polsce, a oni mają kontakt z rodzinami. Każdy ma kogoś na froncie, oni wiedzą, dlaczego jest taka potrzeba. Dlatego właśnie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o takie zwykłe zbiórki od zwykłych ludzi, to są drony. Natomiast jeżeli chodzi o organizacje międzynarodowe i charytatywne, to tutaj zupełnie inaczej. Oni wolą wspierać dzieci, szkoły, jakieś piękne rzeczy.
Jak zawsze.
Jak zawsze, tak. Ale im dalej od frontu i żeby nie dla wojskowych. Dobrze. Może też dlatego ludzie, rozumiejąc to, tak chętnie robią te przelewy na drony. No i teraz, jeżeli chodzi
Ukraińcy.
O kłopoty. Ukraińcy, tak. Większość
Ukraińcy. No my tak ciągle żyjemy takim marzeniem o pacyfizmie. Wiesz, każda mama w Polsce, jak urodziła syna, pamiętam to całkiem niedawno, to robiła wszystko, żeby się nie bawił żadnym pistoletem ani karabinem. Słuchaj, to było jeszcze niedawno. No ale to się zmienia też. Zanim pójdziemy dalej, to ja jeszcze chciałabym wrócić do tego Majdanu, do tego 2013 roku. Może powiedzmy o tym, co tam się tak naprawdę działo. Bo przecież czasem było tak, że człowiek z biura albo z redakcji szedł na ten Majdan zademonstrować, stawić opór i już nigdy nie wracał. Albo stamtąd ruszał prosto na front, do obwodu donieckiego na przykład.
Co się zadziało? Zadziało się bardzo prosta rzecz. Teraz to już rozumiemy, wtedy niestety nie wszyscy to rozumieli. Zadziało się to, że Ukraina zaczęła wymykać się Rosji spod władzy. Putin miał ogromny wpływ na ówczesnego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Janukowycz wygrał wybory prezydenckie z deklaracją tego, że Ukraina idzie do Unii Europejskiej. W sumie dlatego tylko został wybrany. Tak. Ale pod wpływem Putina nagle w 2013 roku, kiedy nadszedł czas, żeby podpisać umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, nagle, nie z gruszki, nie z pietruszki, prezydent Ukrainy ogłasza, że on tej umowy stowarzyszeniowej podpisać nie może. I że on będzie rozwijał współpracę z Rosją. Co oczywiście zszokowało całe społeczeństwo obywatelskie, a po drugie no, nie pozostawiło bezczynnie. Zaczęliśmy działać i zrozumieliśmy, że no, to jakby nie po to tego prezydenta wybieraliśmy. To wyprowadziło ludzi na ulicę i zaczęliśmy apelować o to, żeby prezydent Ukrainy natychmiast podpisał umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, bo po to został wybrany i tego żąda naród ukraiński. I Janukowycz we współce z Putinem nie wymyślają nic mądrzejszego, niż że zastosować tak zwany scenariusz rosyjski. Scenariusz rosyjski polega na tym, że jak się dużo ludzi zbiera, i on jest w sumie i w Rosji, i na Białorusi stosowany cały czas, i niestety bardzo skutecznie do tej pory, jak się zbiera dużo ludzi, to trzeba wypuścić na nich policję, służby specjalne, powsadzać kogo się tam da do więzienia, a reszta się wystraszy i pójdzie do domu. Mhm. Ale że ten scenariusz działał w Rosji i na Białorusi, to nie znaczyło wcale, że to zadziała w Ukrainie. W Ukrainie to doprowadziło do tego, że jeszcze więcej ludzi zaczęło wychodzić. Zaczęliśmy odbijać gołymi rukami ludzi z więzienia. Zaczęliśmy jechać do nich na te przesłuchania sądowe. Zaczęliśmy walczyć jeszcze bardziej i to jeszcze bardziej zdeterminowało ludzi do walki. I wtedy Putin z Janukowyczem, zszokowani, nie wiedząc, co mają dalej robić, bo ich scenariusz się nie sprawdził, zaczynają po prostu do ludzi na Majdanie strzelać i Putin równolegle zaczyna aneksję Krymu i wchodzi z wojną do obwodu Ługańskiego i Donieckiego. Mhm. Janukowycz wówczas ucieka z Ukrainy, bo nie wie, co ma zrobić i kiedy już miliony osób z Majdanu ruszają do niego, do domu, do jego rezydencji, on rozumie, że to już koniec. W nocy helikopterem ucieka do Rosji, do Rostowa. Putin zaczyna wojnę. I wtedy dokładnie tak jak mówisz, wprost z Majdanu zaczynamy zbierać ludzi na front. I wtedy właśnie i nasza inicjatywa też zaczynamy szybko uczyć się wyposażać ochotników jeszcze wtedy, bo wtedy nie armia regularna, tylko ochotnicy stawiali czoła rosyjskiej armii i zaczęli się bronić. Armia wtedy kompletnie nie była przygotowana na wojnę.
Nie było żadnego wyposażenia.
Nie było żadnego wyposażenia. Ja pamiętam, jak chłopaki jechali na front w zwykłych butach i spodniach, a później gdzieś wyszukiwali nam w internecie, co my mamy dostać. Tego w Ukrainie się nawet nie dało kupić. My w Europie gdzieś to szukaliśmy za straszne pieniądze, bo oczywiście cena na rynku od razu wzrosła.
O Jezu, za cynizm, nie?
No, niestety rynek wojskowy też jest rynkiem. I zaczynaliśmy im to przekazywać i wyposażenie było po prostu no, już na miejscu. On już jest w okopie, a my mu dosyłamy kamizelkę, za tydzień hełm, za tydzień buty, za tydzień spodnie i tak w miesiąc ubierzemy sobie żołnierza. I tak to wyglądało. Mhm. I stąd nasza pomoc się zaczęła. I wtedy się zaczęła dla mnie osobiście i dla wielu Ukraińców wojna. I pomimo, i świat uważa inaczej, albo przez kilka lat żył w iluzji, że jest inaczej, to dla nas ta wojna trwa już ponad 10 lat.
Ja myślę, że po 2014 roku to do ludzi na świecie nie docierało, to do Polaków nie docierało. I myślę, że tym większej ekwilibrystyki, pomysłowości, determinacji wymagało zdobywanie tej pomocy, przekonywanie do pomocy. Byście musieli stawać na głowie. Tak myślę, żeby tę pomoc uzyskać, bo po 2022 było już trochę inaczej, bo wreszcie świat dostał jak maczugą w łeb, prawda? Dotarło do nich, co to znaczy agresja rosyjska na Ukrainę. Ale wtedy myślę, że musieliście mieć naprawdę trudno.
Było trudno i powiem więcej, nadal jest trudno. W 2014, jak wojna się zaczęła, było to ogromnym szokiem dla ludzi, że coś takiego w ogóle może się zacząć, bo przecież, jak mówiłaś, jesteśmy wszyscy pacyfistami.
Tak.
Na początku pomagali, później po roku ludziom przeszło, później, powiem wprost tak jak było, kolejne 8 lat, jak chodziłam na takie spotkania, gdzie prosiłam ludzi o dalsze wsparcie, tłumaczyłam, że wojna nadal trwa, że musimy pomagać, że w ogóle musimy myśleć o tym, co dalej, bo ta wojna na Krymie i na Donbasie się nie zatrzyma, to mi się śmiano w oczy. Mówili mi, że jestem
histeryczką.
Tak, że jestem histeryczką, że przesadzam, że taki ton rozmowy pani nie pomoże nas przekonać do pomocy. A jak pytałam się, jaki ton, o co chodzi, no, że pani nas zastrasza. Mhm. Czyli ludzie odbierali to, że ja chcę kogoś zastraszyć, że ja chcę, nie wiem, wymusić na nich tę pomoc. I mało, bardzo mało osób było takich, którzy rzeczywiście rozumieli, że ja nikogo nie zastraszam, tylko ja to czuję i ja rozumiem, z czym ja mam do czynienia.
I chyba wiesz.
Ale nie mogę ich dlaczegoś przekonać, bo oni właśnie w tym swoim amoku pacyfizmu, przepraszam, że to tak nazwę, i wierzę w dobry świat i dobrych Rosjan, wierzyli, że no nie może tak być, wojna się skończy, wszystko będzie dobrze i bez naszego wsparcia jakoś będzie. W 2022 zaczyna się wojna na pełną skalę. Pierwszy rok znowu szok dla wszystkich i super wsparcie dla Ukrainy, ale już teraz mam déjà vu. Już znowu zaczynają do mnie mówić, że ja przesadzam, że ja zastraszam, bo teraz im mówię o krok dalej. Teraz im mówię, że to się nie skończy na Ukrainie.
Tak.
Że to przyjdzie do Polski, jeżeli nie wygramy z Putinem na terenie Ukrainy, będziemy musieli walczyć z Putinem tu w Polsce. Przecież ostatnio w wywiadzie dla amerykańskiego dziennikarza powiedział, że Rosja, że przepraszam, że Polska to są iskonne ruskie ziemi. I nikt, jakby on w to wierzy.
Iskonne ruskie ziemi?
Tak.
Czyli?
Czyli od zawsze była ruską ziemią Polska. Aha. Wiadomo. Putin znajdzie, jak wytłumaczyć.
No wiadomo. Ma swoją wizję historii.
Dokładnie, ma swoją wizję historii, ma zupełnie swój świat, który z naszym nie ma nic wspólnego, więc tu będziemy mieli to w Europie i on się na tym nie zatrzyma. I widzę dokładnie te same reakcje, dokładnie te same takie podśmiewanie się, dlaczego pani nas tak straszy, oj, jest pani bardzo pesymistyczna i tak dalej. Ja mówię, no, nawet czasami szczerze mnie to już tak wkurza, bo czuję się, jak nie wiem, jakbym... Dla mnie to jest tak oczywiste, a ludzie zamiast tego, żeby to zrozumieć, to tak trochę jak w związku jest, że jak coś się wie, że będzie na 100%, później się mówi do męża, a nie mówiła,
tak.
No to ja się czuję tak samo. Przecież ja o tym mówię od 10 lat, a nadal jeszcze dla czegoś muszę świat przekonywać,
że jest wojna.
Że jest wojna, że codziennie giną ludzie i że możemy tą wojnę skończyć, tylko trzeba się poświęcić. Trzeba nie liczyć hajsu na wybory, trzeba nie myśleć o kampanii wyborczej, tylko myśleć o tym, gdzie wziąć broń, za co ją zamówić i jak ją jak najszybciej przekazać tam, żeby później nie zadawać sobie takich samych pytań i nie myśleć, gdzie wziąć broń, żeby się bronić już tutaj.
Ja słyszę takie wypowiedzi, że no trzeba zaprzestać tej wojny, bo wszyscy młodzi Ukraińcy zginą. Ale przecież nie ma innej możliwości niż wygrana, bo poddanie się nie załatwi sprawy. Nie będzie pokoju, nie będzie spokoju. Ludziom stąd może się tak wydawać, że no, najwyżej Ukraina odda kawałek Ukrainy i będzie spokój.
Ale nie będzie. Jak Ukraina odda kawałek Ukrainy, to ja już powiedziałam tym ludziom, co będzie tutaj i to już nie są moje widzimisię. Tylko ostatnio bardzo ciekawy raport zrobił Amerykański Instytut Badań nad Wojną. To jest taki think tank, który bada w ogóle wojny na świecie i to, jak one dalej się potoczą. I wydał 4 scenariusze na to, w jakim kierunku dalej może się potoczyć wojna rosyjsko-ukraińska. No i muszę Polakom powiedzieć, że w każdym z tych 4 scenariuszy oczywiście bardzo ważną rolę odgrywa Polska, bo chcemy tego czy nie, ale jesteśmy najbliższym sąsiadem Ukrainy. Chcemy tego czy nie, ale ta wojna ma na nas ogromny wpływ. I jeden z tych scenariuszy właśnie polega na tym, że Ukraina nie dostaje wsparcia, którego potrzebuje, albo dostaje go dużo mniej, wykrwawia się i się poddaje. Czyli pewne terytoria idą pod okupację, ludzie się poddają. Dla niektórych właśnie zaczyna panować tak zwany pokój, tylko że za tym pokojem bardzo krótko idzie kolejna ofensywa rosyjska, już na wschodnią falankę NATO. To, że Polska jest tutaj krajem czołowym, tego chyba już nikomu nie muszę tłumaczyć.
Nie trzeba do tego przekonywać. Słuchaj, no czyli właśnie. To, że zamkniemy oczy, że tak bardzo chcemy spokoju i tak bardzo nie chcemy słyszeć ani widzieć, wolimy oglądać co innego w telewizji, słuchać o czymś innym w radiu, to po prostu nie zmieni rzeczywistości.
Nie zmieni absolutnie. I właśnie mnie to bardzo dziwi, bo ja to słyszę tylko w Europie. W Polsce to słyszałam, gdzieś w Brukseli mi zadawano podobne pytania, w Londynie, ale wróciłam trochę więcej niż tydzień temu z Ukrainy.
No właśnie, byłam ciekawa, czy ty tam jeździsz.
Jeżdżę. Tam żadnej osobie coś takiego w ogóle do głowy nie przychodzi. I jeżeli tylko otworzysz usta, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć...
Serio? Nie ma takiego marzenia, żeby to żeby się poddać i żeby był spokój?
Nie to, że marzenie. Nie ma w ogóle... Nie możesz buzi na ten temat otworzyć. I ja zrozumiałam dlaczego.
No dlaczego?
Dlatego, że Ukraińcy doskonale rozumieją, że poddanie się to jest okupacja. Okupacja to nie jest pokój w żadnym wymiarze.
To nie jest wolność.
To nie jest wolność i to nie jest pokój. To są te same tortury, to są te same zabicia, prześladowania, tylko w innym wymiarze. A także okupacja oznacza, że po kilku latach, w najlepszym wypadku, ta wojna znowu potoczy się dalej. Bo my już to przechodziliśmy. My przecież mieliśmy już porozumienia mińskie, wsiadaliśmy już do stołu rozmów z Rosją, podpisywaliśmy rozejmy, podpisane były przecież porozumienia mińskie, na podstawie których Putin miał się zatrzymać na obwodzie lugańskim, donieckim i Krymie. Jak? Zatrzymał się bardzo? I każdy Ukrainiec, każda Ukrainka to rozumie. I dla nas to oznacza tylko jedną rzecz. Jeżeli się na to godzimy, to przekazujemy tą wojnę naszym dzieciom. Mówimy dzieciom, nie daliśmy rady, proszę bardzo, tutaj prezent. Możesz już od razu od pierwszej klasy podstawówki iść na szkolenie, jak się broń obsługuje z medycyny taktycznej, bo w najlepszym wypadku dochodzisz do piątej klasy i będziesz musiała pójść na wojnę.
Do piątej klasy?
No, 5 lat to i tak długo. Nie wiem, czy aż po 5 latach by ta wojna się zaczęła, czy nie szybciej. Więc prawda jest taka, że albo załatwimy to my, nasze pokolenie, albo pakujemy to wszystko na barki naszych dzieci. A my nie chcemy tego dzieciom przekazywać. Jedna z największych motywacji, dlaczego ja robię to, co robię i dlaczego ja się tak poświęcam i poświęciłam swoje życie, można powiedzieć, dlatego, żeby walczyć i żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła, to właśnie to, żeby tego nie przekazać moim dzieciom. Żeby moje dzieci miały jakąkolwiek normalność w swoim życiu, a nie spędzili całe życie w wojnie. Ja mam za dużo opowieści od dziadków o Gulagu, o Syberii, o 37, o Wielkim Głodzie, o jednej wojnie, o drugiej wojnie. I ja zawsze myślałam, i babcia mi zawsze powtarzała, ale na szczęście my to wszystko wywalczyliśmy dla was i wy w końcu będziecie się cieszyli pokojem. I to właśnie rozluźniło naszych rodziców, którym się wydawało, że jak pokój jest, to on już
to zawsze będzie.
Zawsze. Którzy nic nie robili dlatego, żeby jakoś się Rosji przeciwstawić, żeby jakoś zadbać o tą niepodległość, żeby, nie wiem, broni jądrowej na przykład nie sprzedawać, czy z niej nie rezygnować i tak dalej. I doprowadziło to do tego, że wręczyli ten prezent nam. Tak. Ja nie chcę wręczać tego prezentu kolejnym pokoleniom.
Czyli Ukraińcy znają rosyjską mentalność. Ja mówię często ruski mental. Wiedzą, czym mogłoby się skończyć wywieszenie białej flagi.
Dokładnie.
Kiedy ostatnio byłaś na Ukrainie i co widziałaś?
Niecałe 2 tygodnie temu. Co widziałam? Widziałam ostrzały codzienne. Widziałam pogrzeby też codzienne. Widziałam mojego przyjaciela z dzieciństwa w grobie. Widziałam ludzi przyzwyczajonych do takiego życia. Widziałam rzeczywistość, której się nie spodziewałam, pomimo iż mam stały kontakt i z ludźmi na froncie, i ze swoją rodziną, która jest cały czas pod ostrzałami, byłam przekonana, że ta rzeczywistość nie jest aż tak straszna. A zobaczyłam dużo gorszą rzeczywistość, niż się spodziewałam. Ale jednocześnie widziałam ogromną siłę do walki. Widziałam, nie wiem nawet jak to nazwać, taką gotowość ludzi iść na śmierć, ale w ogóle bez żadnego kompromisu. Jakby nie ma innej opcji, oni będą walczyli do końca. Tą straszną waleczność i determinację do walki. To mnie, nawet mnie, to bardzo pozytywnie zaskoczyło. Bo to się czuje w każdej rozmowie. To się czuje od dorosłych po dzieci. No właśnie i kolejna rzecz, którą widziałam, która do tej pory we mnie siedzi, może dlatego, że jestem matką i pojechałam też, tam też z córką, która ma 3,5 lata.
Żartujesz?
Nie.
Chciałam, pokazać dziadkom?
Chciałam, żeby ona zobaczyła dziadków, bo ona od 2 lat nie widziała moich rodziców. Nie wiadomo, kiedy jeszcze zobaczę. Moi rodzice niestety mieszkają w takiej miejscowości, gdzie każdy dzień może być ich ostatnim dniem. Tam jest po kilkanaście alarmów dziennie i po kilka ostrzałów dziennie, bo to jest bardzo blisko do granicy z Rosją.
Nie chcą wyjeżdżać?
Nie, nie chcą wyjeżdżać. I właśnie to, co mnie przeraziło, zobaczyłam tam bardzo małe wiekowo, ale bardzo dojrzałe i dorosłe emocjonalnie dzieci. Tam się z dziećmi rozmawia jak z dorosłymi. Oni widzą, oni absolutnie wszystko rozumieją, co się dzieje. I czasami to, jak z tymi dziećmi rozmawiałam, to tak miałam takie... Chciałabym, żeby nasi politycy europejscy tak rozmawiali jak tamte dzieci. Do czego wojna ich zmusiła i jak wojna zmieniła ich dzieciństwo. To mnie też przeraziło. I to nie chodzi o jakieś poszczególne dziecko. O każde dziecko. Wszystkie dzieci tam są dorosłe. I jeżeli chodzi o ich oczy i jak patrzą, i jeżeli chodzi o rozmowy, co mówią, i w ogóle o spojrzenie na ten świat.
Pamiętasz coś? Co mówią?
Tak, mówią wprost. Dzieci najczęściej, bo dla nich jak ktoś przyjechał, że gdzieś w Europie mieszka, no to oni myślą, że taka Europa czy Zachód ich nie wspiera, to oni myślą, że to ja. Więc oni to najbardziej dopytywali, dlaczego ta broń nie jedzie. I kiedy przyjedzie i w ogóle jak pani tam wróci, to niech im pani wytłumaczy, że jakby broń przyjechała i było dużo, to by mój tata, który jest na froncie, zabił wszystkich Rusków i już by dawno do domu wrócił. Mm-hmm. Niech im pani tam to wytłumaczy. Mówię, no oczywiście, że przekażę, oczywiście, że wytłumaczy. No w sumie nie pozostawiali mi za bardzo wyboru, ale dla nich te rzeczy były tak proste i z innej strony dla nich to było tak niezrozumiałe. No przecież w ich psychologii dziecięcej, no żeby wygrać trzeba mieć więcej pistoletów, nie? Tak. Czy tamtych rakiet, czym oni tam walczą w tej piaskownicy. No to po prostu nam przekażcie, my to wygramy pozamiatane, tata wraca do domu, wszystko proste. No niech im pani tam przekaże. Oni takie mieli wrażenie, że no tu po prostu ludzie tego nie wiedzą i to dlatego. No i w sumie poniekąd mają rację, no niestety, ale tutaj ludzie tego nie wiedzą, tak. Trzeba ich przekonywać.
Pamiętam też taką twoją wypowiedź, nie wiem, gdzieś przeczytałam, przygotowując się do tej rozmowy, o tych schronach, do których dzieci czasami schodzą po kilka razy dziennie, bo tych alarmów jest po kilka dziennie. I też fakt, że im po prostu psuje się wzrok.
Tak.
Bo one muszą uczyć się czytać...
W podziemiach.
W podziemiach, tak.
Dzieci podziemia tak zwane. Byłam w swojej szkole, do której chodziłam jako dziecko. Zaprosili mnie na spotkanie właśnie z dzieciakami. I zaczęło się nasze spotkanie normalnie, na sali. Wszystko super, ale w trakcie oczywiście, tak jak już wspominałam, jak to w tej miejscowości jest, bo ludzie tam mają średnio 6-8 alarmów, które trwają czasami godzinę, czasami 2 godziny, czasami 15 minut, niekontrolowalnie i różnie. Zaczął się alarm. I ja po pierwsze byłam pod wrażeniem, jak w ciągu 5 minut te 100 osób, które były na sali, nagle się okazały w piwnicy. Jedyną zagubioną osobą tym wszystkim byłam ja oczywiście. A u nich to już na tyle wypracowany mechanizm, że ja do nich mówię, nagle zaczyna się alarm, dzieciaki jeszcze patrzą wzrokiem na mnie i słuchają, a już idą tyłem, bokiem, każdy jakim chce, na różne sposoby do wyjścia. I w ciągu 5 minut te 100 osób już siedziało w tym schronie bombowym. Kontynuowaliśmy już w schronie, skończyliśmy, fajnie sobie porozmawialiśmy, zrobiliśmy zdjęcia. No i właśnie byłam w szoku, jak zobaczyłam ten schron. Do schronu służy zwykła piwnica, która za moich czasów była zwykłą piwnicą, w której nic się nie działo, po prostu jakieś tam stare rzeczy były przechowywane. A teraz, jak zaczęłam później z nauczycielami rozmawiać, okazuje się, że te dzieciaki spędzają w piwnicy 80-90% tego dnia.
Niesamowite.
Bo szkoła jest miejscem, gdzie nie mogą lekceważyć alarmów. Przyznam szczerze, że na przykład moi rodzice i niektórych tam sąsiadów, jak z nimi, oni już nie zwracają na to uwagi. Mama mówi, jakbym ja w wieku 65 lat miała 17 razy dziennie wejść i wyjść z piwnicy, po pierwsze nic bym nie zrobiła, nie ugotowałabym jedzenia, siedziałabym głodna, a po drugie, no to można miesiąc tak funkcjonować, dwa, ale nie dwa lata. I oni już po prostu się poddali i mówią otwarcie, no trudno, jak jutro trafi w nasz dom, to najwyżej zabije. I tak od tego nie ucieknę, więc jeżeli mój los jest taki, że mam zginąć w tej wojnie pod rakietą rosyjską, to zginę. Pogodzili się z tym i tak funkcjonują. W szkole na szczęście nie mogą tego olewać i trzymają się bardzo rygorystycznie.
Procedur.
Procedur, dokładnie. W związku z czym... No te dzieciaki większość czasu siedzą w tej piwnicy. Jak wygląda piwnica, to każdy sobie może wyobrazić.
Zwłaszcza zimą.
Zwłaszcza zimą. Zwłaszcza, że to oczywiście każdy jak robił tą piwnicę, to mu się wydawało, że to tymczasowe. Więc jakiekolwiek lampy tam wiszą, jakiekolwiek jakieś stare ludzie z domów poprzenosiły stoły, komu nie są potrzebne, jakieś ławki robione na kolanie. Bo wszyscy myśleli, że to jest na miesiąc, na dwa. I w takich strasznych warunkach te dzieciaki już dwa lata funkcjonują. I właśnie nasza fundacja między innymi się podjęła tego, żeby taką piwnicę wyremontować i na to w tej chwili prowadzimy zbiórkę.
Stand with Ukraine.
Tak, dokładnie. Fundacja Stand with Ukraine. Na to w tej chwili prowadzimy zbiórkę i nie ukrywam, że chcemy, żeby to było nasze pierwsze doświadczenie. Chcemy zobaczyć od podszewki, jak to się robi, ile to kosztuje, na czym to polega. Bo to nie chodzi o to, żeby tam ściany pomalować. Chodzi o to, żeby zrobić tam dobrą wentylację, żeby zrobić tam prawidłowe światło. Bo właśnie, zaczęłam z tymi dziećmi rozmawiać i każde dziecko, niezależnie od wieku, zaczęło mi narzekać na wzrok, że ma problemy ze wzrokiem. Rozmawiam z nauczycielami i oni mówią, tak, prawda, po roku, po dwóch strasznie pada dzieciom wzrok. Mm-hmm. No bo co w tej piwnicy widać? Nic tam nie widać, a innych warunków nie ma. I też jak rozmawiałam z nauczycielami i do mnie to dotarło, ja tam zrozumiałam, że największymi ofiarami tej wojny są tak naprawdę dzieci. Są dzieciaki, które do pierwszej klasy do szkoły poszły, jak się zaczęła pandemia. Przez 3 lata siedziały w domu, po 3 latach wyszły do szkoły i zaczęła się wojna na pełną skalę. I teraz siedzą w tych podziemiach.
Wyrwa w życiorysie totalna.
Totalna. Przez 5 lat dzieciak nie miał normalnej szkoły, nie miał zwykłego funkcjonowania, tak jak mają dzieci chociażby w Polsce. Dlatego ja doskonale rozumiem, dlaczego te kobiety wywożą z Ukrainy dzieci i oddają je tutaj do szkół, bo tutaj dziecko chociaż może siedzieć w klasie i myśleć o nauce i o książce, a nie o tym, jak ma przeżyć i czy ma dożyć do wieczora i wrócić do domu. I właśnie też lekcje im się skończyły, ale alarm trwa. Szkoła ich nie może wypuścić. Nie wiadomo, czy oni mają jeszcze godzinę siedzieć w tym podziemiu, czy 2, czy 3. Wszyscy siedzimy, czekamy, aż alarm się skończy. Alarm się skończył, wypuszczono dzieci, idziemy do domu. Idziemy, lecimy po drodze, nagle znowu kolejny alarm. Ostrzał się zaczyna. No i co? I zabijecie po drodze i nie masz innego wyjścia. Po prostu są takie miejscowości, gdzie tak wygląda ludzka codzienność. Oni nie mają innej rzeczywistości, mają tylko taką. Najbardziej mnie boli, że ludzie tutaj sobie tej rzeczywistości w ogóle nie wyobrażają. My nie mamy pojęcia.
Nie mamy pojęcia.
Nie mamy pojęcia, jak to wygląda. Dlatego może też nasz mózg pozwala nam robić mniej, zajmować się własnym życiem i tak dalej.
Jest to jakiś rodzaj też może samoobrony, ale właśnie, czy możemy sobie na ten luksus pozwolić, żeby nie wiedzieć, żeby nie myśleć. Natalio, słuchaj, no kilka pytań naraz, ale no tak, pojechałaś tam z małym dzieckiem i pojechałaś tam w ciąży, jeśli
tak.
To nie tajemnica.
Nie tajemnica.
Ale miałaś... No widzisz, czy ty się nie boisz? Czy mąż ci pozwolił, że się tak głupio zapytam?
Długo nad tym dyskutowaliśmy, nie ukrywam, bo to jest bardzo ciężki temat, ale podjęliśmy taką decyzję, jaką podjęliśmy, dlatego że ja i moje dziecko, ja rodziców, a moja córka dziadków, nie widzieliśmy już prawie 2 lata. Tak jak już powiedziałam, moi rodzice mieszkają tam, gdzie mieszkają. Każdy dzień może być dla nas dniem ostatnim. Ja z racji tego, że rozumiałam, że ja niedługo urodzę kolejne dziecko, a to oznacza, że co najmniej rok na pewno do nich nie pojadę i jeszcze przez rok ich nie będę widzieć, postanowiłam, że jadę. No, takie mamy realie. Tak, rozmawialiśmy z mężem, a co jak ja tam zginę na przykład? Że on, jeżeli córka nasza przeżyje, to przyjedzie odebrać córkę, a mnie po prostu pogrzebią tam. No, no były takie rozmowy, bo taką mamy rzeczywistość. Musimy na takie tematy rozmawiać. Ale ja bardzo chciałam zobaczyć rodziców i ja widziałam, że dla mojej córki to jest bardzo ważne i ja widziałam, jak ona przeżywa to, że ona ich może widzieć tylko w telefonie. I to była nasza wspólna decyzja i z rodzicami o tym rozmawiałam, i z męża rodziną o tym rozmawiałam. Męża rodzina z kolei mieszka w Odessie, która też wcale nie jest bezpieczniejsza. Tam też cały czas to samo.
No tak.
Ale tu jest wybór oczywisty. Albo ty się boisz i jedziesz i widzisz swoich rodziców, albo ty się boisz, nie jedziesz i nie widzisz swoich rodziców.
Słuchaj, i to chyba jest klucz, żeby nie powiedzieć clue tego wszystkiego, że czasem jedynym rozwiązaniem, jedynym sposobem na strach jest działanie.
Tak.
Bo inaczej rzeczywiście można zwariować. Można oszaleć od tego. A jeszcze taka sprawa, bo mówisz o tym dozbrajaniu. Nawołujesz, bombardujesz, krzyczysz w różnych miejscach, na demonstracjach
wszędzie,
ostatnio.
Wszędzie, gdzie się tylko da.
Tak, ja 24 lutego pod ruską ambasadą, ale też pod innymi ambasadami. Pod ambasadą Francji, pod ambasadą Niemiec, pod hotelem, gdzie dwa lata temu, już prawie czy rok, rok temu Biden się zatrzymał. Stałaś tam z transparentem chyba 3 dni.
Tak, przez całą jego wizytę staliśmy pod jego oknami, żeby nie powiedział, że nas nie zauważył.
No właśnie, i zauważył.
I zauważył.
I tam podobno byliście na celowniku snajpera, który
tak,
był...
przez cały czas.
Tak.
Bo tak. To było pod hotelem Marriott. Przez przypadek się dowiedzieliśmy, gdzie prezydent będzie mieszkał i zdążyliśmy wziąć jeszcze pozwolenie na protest. Oczywiście później, jak się okazało, że już jest wizyta i potwierdzone miejsce, a my tam mamy zezwolenie, to wszyscy się wystraszyli. W związku z czym, ale też myślę nie tylko dlatego, a dlatego, że są takie zasady bezpieczeństwa, przez cały czas naszego protestu z dachu Mariota patrzyło na nas 2 snajperów i byliśmy cały czas na muszce. No, nie będę ukrywać i udawać. Oczywiście, że to dodawało stresu, bo ja nie widziałam, jakie oni mają protokoły, nie widziałam, kiedy on może nacisnąć, czego my mamy nie robić, co im może się nie spodobać. Ale no... ja już od 10 lat tego strachu to prawie do niczego nie czuję. Mhm. Jakbym miała umrzeć, no to trudno. No i tak staliśmy po prostu przed tymi snajperami i przez 3 dni z ogromnym banerem, bo to był taki z 6x10, nie pamiętam już rozmiaru, bardzo duży baner, F-16 dla Ukrainy. I z też dość mocnym nagłośnieniem, gdzie po angielsku zwracaliśmy się do prezydenta, ale także do mediów obecnych tam, bo ze względu na tą wizytę mnóstwo mediów z całego świata tam było. Tłumaczyliśmy, że jesteśmy tutaj po to, żeby podziękować oczywiście Stanom za wsparcie Ukrainy i NATO podziękować za wsparcie, ale też zwrócić uwagę na to, że niebo Ukrainy do tej pory jest otwarte, a żeby zamknąć to niebo, potrzebne są samoloty F-16. I wtedy dość krótko po tej naszej akcji zapadła rzeczywiście decyzja o przekazaniu samolotów, co nas niezmiernie ucieszyło, ale rzeczywistość jest taka, że pomimo deklaracji, obietnic, szkolenia pilotów i tak dalej, te samoloty tam nadal nie dotarły. I dzisiaj znowu właśnie od rodziców dostałam kilka godzin temu straszne zdjęcia, ostrzał cywili w Odessie. Mamy ponad 60 ofiar, około 15 osób nie żyje. Po prostu w środku dnia, prawie w centrum miasta,
walą w cywilów
i cywile giną. Tylko dlatego, że Ukraina do tej pory nie ma, po 10 latach wojny, po 2 latach wojny na pełną skalę, nie ma czym bronić cywili, bo nie dostała samolotów, bo nie ma dostatecznej ilości obrony przeciwlotniczej dla miast, bo nie ma dostatecznej ilości broni, którą może się skutecznie obronić. Cywile giną codziennie.
Słuchaj, bo niektórzy myślą sobie tak. Nie wiem, czy to jest udziałem zwykłych ludzi, czy też udziałem polityków, ale to może być takie myślenie, że damy Ukraińcom broń, więcej broni, to ten konflikt będzie eskalował, bo Rosjanie będą też angażować więcej broni, więcej broni, więcej broni. Jaką masz na to odpowiedź?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Mhm. Niezależnie od tego, ile damy Ukraińcom broni, Rosjanie i tak będą ten konflikt eskalować. To jest właśnie podstawa, którą trzeba zrozumieć. Oni się nie zatrzymają sami z siebie. Ich można zatrzymać tylko siłą. A żeby ich zatrzymać siłą, trzeba pokazać, że nasza siła jest większa niż ich. Siła, czym jest siła na wojnie? To są technologie lub ludzie. Więcej ludzi niż w Rosji nie ma żadna armia świata. Tam mobilizacja się odbywa z dnia na dzień, tych ludzi zabierają tysiącami, oni pisać, czytać nie potrafią na tej Syberii, na tych wioskach, armatnie mięso i tak. W milionach ile chcesz. Nie ma innego takiego kraju na świecie, gdzie by tak łatwo się dało zmobilizować ludzi. Więc my musimy stawiać na technologię. A technologię świat ma. I trzeba mieć więcej broni i więcej technologii, bo w XXI wieku już czas zrozumieć, że wojnę się wygrywa technologiami, nie ludźmi. I gdyby świat się zjednoczył i pokazał to w Ukrainie, gdyby Ukraina to wszystko, o czym tylko ja wiem, czego prosi od 2 lat, samoloty F-16, obrona przeciwlotnicza Patriot, rakiety dalekiego zasięgu Taurus i tak dalej. Taką krótką listę i w tych ilościach, których Ukraina prosi, to już dawno wyglądałoby zupełnie inaczej. Kolejna rzecz. Ukraina od 2 lat prosi o taką broń, która by mogła polecieć i przelecieć granicę z Ukrainą i na przykład poniszczyć magazyny z rosyjskim uzbrojeniem, poniszczyć samoloty na terenie Rosji i tak dalej. To, co by później nie przyleciało do Ukrainy i nie zabiło tych ludzi. Ale świat nie daje Ukrainie takiej broni. Mm-hmm. I to jest problem. Problemem nie jest to, ile broni będzie miała Rosja, bo będzie miała i tak dużo, i tak się nie zatrzyma. Problemem jest to, czy Ukraina dostanie odpowiednią ilość broni i skończymy ten konflikt i tą wojnę na terenie Ukrainy, czy Ukraina będzie musiała się poddać, bo tego nie dostanie i ten konflikt się rozleje dalej.
Natalio, jesteś autorką przeróżnych akcji protestacyjnych, czasem powiedziałabym takich happeningowych. Rozumiesz, że trzeba zawsze sposobem docierać do ludzi, że trzeba szukać jakichś oryginalnych rozwiązań, żeby trafić komuś do przekonania. Różne rzeczy robiłaś. Już nie będę powtarzała tego, o czym pewnie wielu słuchaczy i słuchaczek wie, mianowicie, że wręczyłaś te buciki dziecka, które zginęło w Mariupolu, kanclerzowi Niemiec, Olafowi Schulzowi. Ale wiesz, jak byłam 24 na demonstracji pod ruską ambasadą, to w pewnym momencie pojawiły się dymy. To było niesamowite, wiesz, bo to był rodzaj happeningu, ale ja w tych dymach przez moment poczułam, co to znaczy, no być, nie wiem, właśnie pod obstrzałem albo na wojnie. To było coś absolutnie niesamowitego. Czym ty się kierujesz, organizując takie przedsięwzięcia?
Ja się kieruję tym, że moim zadaniem jest nie zrobić jakąkolwiek akcję, na której ludzie będą stać, krzyczeć te same hasła i trzymać 5 plakatów. Tylko moim zadaniem jest zrobić taką akcję, na którą przyjdzie 50 000 osób, żeby ich głos został słyszalny. I ponieważ jestem producentką filmową i wiem, jak działają zasady telewizji i mediów, zrobić tak, żeby każde medium, które tam było, wróciło do domu z reportażem. A żeby medium wróciło z reportażem, ja mu muszę jako organizator akcji zapełnić materiał. I materiał zdjęciowy, i materiał filmowy, i materiał merytoryczny. Dlatego my zawsze starannie dobieramy speakerów, kto będzie się wypowiadał, o czym będzie mówił. Nie ma u nas tak, że na 10 akcjach 10 razy przemawia ta sama osoba, bo to nie ma żadnego sensu. Staramy się angażować ludzi z różnych środowisk, żeby też pokazać, że to jest bardzo ważne, niezależnie od tego, jakie masz poglądy, na kogo głosujesz, czym się zajmujesz. Wojna jest ponad podziałami, wojna jest ważna dla wszystkich. Albo ją wygramy, albo przegramy. Tu nie ma czasu na politykę, na wybory, jeszcze na jakieś rzeczy. Dlatego zawsze myślimy o tym, co my ludziom pokażemy i przekażemy tym obrazkiem. Dlatego robimy te 300 krzyży, dlatego robimy te zbombardowane budynki, dlatego robimy te instalacje, dlatego pokazujemy tę krew, dlatego robimy dym, który chociaż na chwilę zmusi człowieka zrozumieć, że jak jest dym, to nie masz czym oddychać.
Tak, ja padłam w dygot. Wiesz?
A to jest dym kolorowy.
Tak.
I on jest przez 30 sekund.
Tak, i wtedy nic złego mi nie zrobił.
Dokładnie. I nic złego nikomu nie zrobił, bo oczywiście pracujemy zawsze z policją i odpowiednimi służbami, bo trzeba uzgodnić, co można puszczać, co nie można, żeby nie szkodziło, różne tam wytyczne i tak dalej. A ludzie pod ostrzałami takiego luksusu nie mają. Leżą w gruzach budynków po 2 doby, dopóki zostaną odnalezione, wdychając ten dym przez 2 doby. I to nie jest kolorowy dym zrobiony według standardów Unii Europejskiej, który można na imprezach publicznych puszczać. Nie, to jest prawdziwy dym.
Tak.
I to jest właśnie to, co pomaga ludziom, którzy nie widzieli tej rzeczywistości, którą ja widziałam, chociaż trochę ją poczuć i zrozumieć.
Natalio, jak się angażować i nie spalać? I nie wypalać? Sama mówiłaś, że jesteś po takich doświadczeniach bolesnych. Teraz pewnie już trochę więcej wiesz.
Teraz na szczęście trochę więcej wiem, co niestety nie pomogło mi uratować wszystkich naszych wolontariuszy i wolontariuszek. Bo na to, żeby się nie spalać i nie wypalać, jest jedyna możliwość na świecie i jedyna metoda. Inny jeszcze nikt nie wymyślił. Metoda ta się nazywa odpoczynek. Ale ludziom o wysokiej motywacji i determinacji wewnętrznej, ludziom, którzy sami rozumieją, za co walczą, nie trzeba ich do tego namawiać, a my w większości mamy takie działaczki i takich działaczy, jest bardzo ciężko zmusić siebie do odpoczynku i przekonać siebie. I zazwyczaj niestety to się odbywa tak, że osoba zaczyna odpoczywać dopiero wtedy, jak wysiada jej organizm. Ja tak miałam osobiście. Już mówiłam, że ja mam za sobą dość takie potężne wypalenie, które przeszłam w roku 2018, które mi się przydarzyło po 4 latach bardzo intensywnej pracy wolontariackiej. A podkreślę jeszcze, że każdy z nas, w tym ja, oprócz tego, co robimy w fundacji i w inicjatywie społecznej, jeszcze mamy zwykłą pracę, gdzie zarabiamy pieniądze, bo nasze rodziny, moje dziecko też chce jeść i chodzić do przedszkola i musimy płacić rachunki. Dlatego chodzimy do zwykłej, normalnej pracy i po godzinach jeszcze mamy 8, 10, 20, różnie to była, godzin wolontariatu, więc to jest wykańczające dla organizmu. I ja na przykład teraz pilnuję się tak, że ja, ale to już po 3 latach terapii, po pracy z ciałem, po pracy z rehabilitacji, jodze, praktykach oddechowych i tak dalej, ja już umiem wyczuć sygnał ciała. Mhm. Ciało nam zawsze wskazuje. Jak ja tylko słyszę, czuję pierwsze sygnały.
Jakie?
Na przykład zaczyna coś boleć, na przykład skurcze, na przykład zawroty głowy. Na przykład słabo się czujesz, tak o po prostu. Różne objawy. To jest właśnie, nie można innym oczekiwać tych objawów, które mam ja, bo jego ciało może mieć zupełnie inną reakcję i zupełnie inaczej na to reagować. Ja wiem, jakie są moje sygnały i jak ja tylko je czuję, ja rozumiem, że ja dzień, dwa muszę po prostu odpocząć. Cokolwiek by się nie działo, muszę się odłączyć i odpocząć, bo inaczej padnę. I to będzie na długie lata. Wtedy padłam na ponad 2 lata.
Ale co to znaczy padłam?
W moim przypadku to znaczy, że padłam w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Rano wstałam jechać do pracy i nie mogłam się podnieść z łóżka, bo miałam tak ogromne zawroty głowy, że ja nie mogłam zrozumieć, czy kręcę się ja, czy łóżko, na którym ja leżę, czy pokój, w którym stoi to łóżko. I oczywiście zaczęły się szpitale, diagnozy, mnóstwo badań, szukanie jakichś tam, co mi jest, stawianie przez lekarzy różnych diagnozy i tak dalej. I po 3 miesiącach okazało się, że to jest wypalenie, że organizm nie ma jakiejś choroby, po prostu jest na tyle wypalony, że nie dawał sobie rady z moją głową, która cały czas chciała działać, ciało już nie nadążało. I w taki sposób mnie wyłączył. To był sposób organizmu na to, żeby uratować moje życie. Bo jakbym poszła w takim tempie dalej, to bym najprawdopodobniej dostała wylewu, zawału, może jakiegoś rodzaju onkologii i, tak. i mogłabym już nie żyć. Tak działa niestety wypalenie, ale wolontariusze sobie często nie zdają z tego sprawy. To jest ważne i ja właśnie w naszej organizacji, dlatego my mamy i spotkania specjalne i na siłę zmuszamy ludzi do wypoczynku, ale w tej sytuacji niektóre osoby wręcz się obrażają, że my im nie dajemy robić tego, co oni chcą. Oni nie
rozumieją
tego. Ten, kto tego nie przeszedł, on mnie nie zrozumie nigdy.
A kim są ci ludzie? Czy to są tylko Ukraińcy, czy również Polacy?
Nie, bardzo dużo mamy Polaków, nie tylko Ukraińcy. Mamy w tej chwili ponad 1000 wolontariuszy. Większość osób to są takie osoby dorywczo zaangażowane, czyli piszemy, mamy takie swoje czaty i na czacie piszemy, że nie wiem, jutro idziemy na magazyn, odprawiamy samochód do Ukrainy i trzeba pakować, posortować, załadować i tak dalej. I są osoby, które z tego grona przychodzą. Pojutrze gdzieś tam sprzątamy, jeszcze pojutrze robimy zrzutkę, jedziemy po drony. Dzisiaj piszemy plakaty, jutro robimy jeszcze coś. Takich osób mamy około 1000 i one czas od czasu, ktoś częściej, ktoś rzadziej, w miarę swoich możliwości nam pomagają. I mamy jeszcze grono osób, takie około 30-40 osób stale zaangażowanych. Czyli są to osoby, na których to wszystko się trzyma. Koordynatorzy różnych działów, osoby, które się spotykają co tydzień, gdzie razem planujemy, strategujemy, układamy te działania, organizujemy to wszystko później. I wśród i tej grupy jest i dużo Polaków, i Białorusini są, i przedstawiciele innych narodowości. Mamy obcokrajowców mówiących tylko na przykład po angielsku, ale chcących też wspierać Ukrainę. Głównie mamy naszych wolontariuszy w Polsce lub Ukrainie, ale mamy też za granicą, gdzie ludzie nam coś w mediach społecznościowych pomagają, albo tłumaczą online, albo udostępniają nasze informacje, czy angażują się w to, żeby zebrać pieniądze, zbierają na miejscu, przelewają nam na konto, a my później kupujemy, pokazujemy im, co za to kupiliśmy, gdzie to pojechało i oni się też czują potrzebni i spełnieni w jakiś sposób,
na pewno,
że oni też mogą coś robić.
Bo to też tak
robić.
Działa. Przecież to daje satysfakcję. Natalia, to jest niesamowite. Przecież właśnie ja w tym dzisiejszym intro, w tym wstępie do naszej rozmowy, wiesz, powiedziałam o korzyściach, bo przecież są jakieś korzyści.
Tak, oczywiście.
Takie psychologiczne.
Po pierwsze, osoba czuje sprawczość, że ona niebiernie patrzy na tą wojnę i czeka, aż Putin jej do drzwi zapuka, tylko coś robi, żeby tą wojnę zatrzymać. Po drugie, osoba czuje się potrzebna. Po trzecie, nie ukrywam, że największą motywację do pomocy mają ci, którzy kogokolwiek mają w Ukrainie. Nawet jakąś przyjaciółkę ze studium, z którą studiowała 20 lat temu w Stanach, czy
albo
jeszcze gdzieś.
Albo było mnianie dzieci.
Albo było mnianie dzieci, czy pani, która jej przez 10 lat sprzątała w domu.
Tak.
Takie osoby mają dużo więcej motywacji, bo one rozumieją, komu konkretnie pomagają. I właśnie bardzo dużo jest takich osób bez względu na narodowość, wyznanie, kolor skóry. Właśnie my tak sobie żartujemy, że my w ogóle w życiu wykonujemy najróżniejsze zawody. Zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami. Jedyne, co nas łączy w tej organizacji, to miłość do Ukrainy i chęć wygrania tej wojny. Cała reszta u nas może absolutnie się różnić. Ktoś może głosować na PO, ktoś na PiS, ktoś jeszcze na kogoś. Ktoś w ogóle nie głosuje. Ktoś
widzisz,
jest ateistą,
jakie to jest scalające.
Ktoś jest ateistą, ktoś chodzi tak. do kościoła, ktoś popiera rolników, ktoś nie popiera rolników. To wszystko nie ma żadnego sensu. My mamy konkretną misję i tak duży cel, który jest dużo wyższy niż te wszystkie drobne rzeczy.
Niż te wszystkie różnice.
Dokładnie.
Natalio, będziemy finalizować, ponieważ nie chcę, wiesz, zabierać ci twojego mega, mega, mega cennego czasu i twojej wspaniałej energii. Ale wiesz co, ostatnia rzecz. Ja nie wiem, czy to jest rzecz twojego autorstwa, czy nie. W każdym razie chyba na Instagramie widziałam taki filmik, też rodzaj happeningu, o podziękowaniu, o podziękowaniach, o takich bukietach kwiatów, które, nie wiem, chyba ktoś od was...
Tak, to my robiliśmy.
To wy, tak. Co opowiedz, bo to piękne.
My od momentu, jak się zaczęła wojna na pełną skalę i było to takie no, wręcz pospolite ruszenie Polaków, wspierać Ukraińców, pomagać uchodźcom tutaj, my jeszcze wtedy pomyśleliśmy, że jakoś na zebraniu siedzieliśmy, no i właśnie zaczęliśmy rozmawiać, że czujemy ogromną wdzięczność i chcemy to jakoś ludziom donieść i pokazać, ale nie wiemy, jak to zrobić. Nasi Polacy oczywiście od razu zaczęli, wy nam nie musicie dziękować, to my wam mamy dziękować i tak dalej, ale ja mówię, dobra, was akurat teraz nikt nie pyta, a my chcemy. I my wtedy wymyśliliśmy Marsz Podziękowania Polakom, to była nasza taka pierwsza akcja, który zrobiliśmy w centrum Warszawy i to też było zabawne, bo napisaliśmy wtedy ludziom, że chcemy podziękować Polakom za ich wsparcie, za solidarność. Zrobimy taki przemarsz, gdzie będziemy iść ulicami, mówić, że dziękujemy. Jak macie jakieś pomysły czy plakaty, zabierzcie je ze sobą i przyjdźcie. Napisaliśmy zgłoszenie, napisaliśmy, że będzie tam z 5000 osób. Policja się przygotowała na 5000 osób. Zaczynamy. A tu ludzie idą i idą, idą i idą. Ktoś z kwiatami, ktoś, dziewczynki zrobiły jakieś bransoletki, chcą rozdawać. Jakaś babcia upiekła jakieś pierożki, pieczywo, jeszcze coś. Ktoś przynosi cukierki, sam zrobił. Jakaś pani jakieś pierniczki rozrysowała. Dziewczyny obrazy niosą, plakaty niosą. I zebraliśmy ponad 20 tysięcy osób z milionami pomysłów. Szliśmy ulicami Warszawy, ludzie się przytulali, płakali i jedni, i drudzy, i Ukraińcy, którzy dziękowali przychodnim Polakom, i ci Polacy byli też wzruszeni na maksa tym, co się dzieje. Policja ze swojej strony jest w szoku i mi wezwania: pani Natalio, dlaczego nas pani nie uprzedziła, u nam już te radiowozy się pokończyły, a was jakoś trzeba zabezpieczyć. A ja mówię, nie widziałam, nie krzyczcie na mnie, nie widziałam, że to się tak wydarzy. I to był pierwszy raz. Później robiliśmy kolejną rzecz, wykupiliśmy w Warszawie plakatów, bardzo dużo, ponad 100 dużych banerów, na których napisaliśmy, wzięliśmy prawdziwe zdjęcia dzieci z Mariupola, których udało się ewakuować i które teraz mieszkają w Polsce, chodzą do polskiej szkoły, i wojskowego, który walczy w tej chwili na froncie, a jego rodzina, żona z dziećmi, jest w Polsce, jest tutaj uchodźczynią. I oni z tych plakatów właśnie dziękowali. Dziewczynka z Mariupola dziękowała za to, że żyje. I to było autentyczne. My ją poprosiliśmy zrobić sesję zdjęciową. Ona przyszła z mamą. I ja mówię, no, że chcemy tutaj Polakom podziękować i coś napiszemy fajnego. Ty byś za co chciała podziękować Polakom? I ona tak myśli, ma, nie wiem, 11-12 lat. Ona mówi, no najbardziej to za to, że ja żyję, bo gdyby mnie nie wyewakuowano mnie tutaj, to nie wiem, czy bym tam przeżyła. I to było takie wzruszające i prawdziwe, że tak zostawiliśmy jej autorstwa, słowa po prostu: Polsko, dziękuję, że żyje. I ten pan tak samo powiedział, że ja dziękuję za to, że moja żona i dzieci są bezpieczni i ja się nie muszę o nich bać, tylko mogę normalnie tutaj zająć się swoimi sprawami. To była druga akcja, a teraz w Dzień Kobiet tak samo. Siedzimy i no słuchajcie, 80% kobiet w Polsce się zaangażowało. No też ze swojego doświadczenia widzimy, że jednak większość tych wolontariuszek, która coś tam robiła dla Ukrainy, wózki wywoziła, kobiety do domu zabierała i tak dalej, bardzo dużo było kobiet. I do Dnia Kobiet postanowiłyśmy, że chcemy coś zrobić i później już się zaczęła burza mózgów, a ktoś tam coś zobaczył na TikToku, a kwiatki, a mamy kolegę, który prowadzi swoją kwiaciarnię. A cześć Sasza, czy dasz nam kwiatki dla polskich kobiet? A oczywiście, jakie tylko chcecie. I tak to się urodziło w trakcie dyskusji. Postanowiłyśmy w Dniu Kobiet wyjść właśnie do centrum Warszawy. Zrobiliśmy taki duży plakat, dzięki, że jesteś, i napisaliśmy, że to my jako Ukrainki dziękujemy polskim kobietom za solidarność i wsparcie. I zostawiliśmy piękne bukiety z napisem, weź te kwiaty, to są dla ciebie. No i było super, to tak samo było, tak wzruszające.
My tam stałyśmy. To było coś pięknego, Natalia.
Stałyśmy obok, bo musiałyśmy zabrać ten plakat, żeby go nie zostawiać. I też kobiety brały te kwiatki, ktoś nagrywał na telefon, tak. Ktoś po prostu się popłakał z tym bukietem, tak. Która jakaś
i one
pani
tak trochę wąchały, tak. Trochę tak nieśmiało, tak, trochę z radością, trochę z taką niepewnością, ale to było tak piękne, szczere i takie, no właśnie, wzruszające.
No właśnie, to jest to, co cały czas jest w naszym sercu, a co tylko czas od czasu udaje nam się jakoś tym ludziom przekazać, bo dużo oczywiście mówimy o tym, że pomoc jest nadal potrzebna i tak dalej, ale też szalenie doceniamy to, co dostaliśmy. To, że Ukraina dzisiaj jest i przetrwała, to tutaj przede wszystkim oczywiście musimy dziękować siłom zbrojnym Ukrainy i tym, którzy stoją w okopach, ale w drugiej kolejności tym partnerom i krajom partnerskim i zwykłym ludziom, którzy rzucili wszystko i zrobili wszystko, co jest w ich mocy, żeby Ukraina wytrwała i mogła walczyć dalej. I dzięki takim ludziom Ukraina jeszcze jest i dzięki takim ludziom możemy mieć plany na zwycięstwo. I dlatego też chcemy chociaż czas od czasu jakoś tą wdzięczność też okazywać i o tym przypominać.
Ty dziękujesz Polakom, ja dziękuję Ukraińcom.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za to spotkanie.
Dzięki.
Wojowniczki i Wojownicy to podcast o ludziach, którym zależy. Powstaje dzięki gościnności studia Takto i wsparciu moich drogich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Do usłyszenia na YouTube i Spotify. Anna Maruszeczko. Zapraszam.